Podcast Skuteczny CEO. Cześć, nazywam się Radek Drzewiecki. Od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem współzałożycielem dwóch startupów technologicznych, Sherlock Waste i Leanovatica. Robię to, co robię, ponieważ chcę, żeby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi, potrafi podłączyć ich do strategii organizacji. Jeśli chcesz, żeby Twój biznes był bardziej efektywny, a Twoi ludzie zaangażowani w firmę i jej doskonalenie, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Witajcie, cześć. Moi drodzy. Dzisiejszy odcinek jest, że tak się wyrażę, odcinkiem specjalnym. Po pierwsze, dlatego że po raz pierwszy będziecie mieli okazję wysłuchać nie tylko mnie, ponieważ będzie gość, a po drugie, nie będzie to typowy format podcastowy, ponieważ to, co dzisiaj usłyszycie, zostało nagrane, zarejestrowane podczas wystąpienia live dla grupy menedżerów, tak? Moim gościem jest Paweł Gonciarski, dyrektor Mechanical System Department z firmy DIR Poland, która na co dzień funkcjonuje, jeśli chodzi o Polskę, w Radomiu. I o tyle będzie to ciekawy odcinek w mojej ocenie, rzecz jasna. Przy okazji Paweł na żywo zebrał bardzo dobre oceny, ponieważ istnieje taki stereotyp, takie przekonanie, że transformacje Lean, o których dzisiaj tutaj będzie mowa, mają swoje zastosowanie jedynie w obszarach produkcyjnych, w procesach, że tak się wyrażę, powtarzalnych. Tymczasem Paweł podjął się zadania zaprojektowania, rozpoczęcia i prowadzenia transformacji strategicznej w naszej metodyce pięciu kroków strategii Lean w obszarze inżynieryjnym właśnie. Dodam tylko, że Paweł jest świeżo upieczonym absolwentem programu Lean Black Belt i właśnie na tym programie w ramach swojej certyfikacji zdecydował się na transformację działu mechanicznego, pracy z konstruktorami, z inżynierami. Także bardzo serdecznie Was zachęcam do wysłuchania do końca. Zwróćcie szczególnie uwagę na to, co Paweł ma do powiedzenia w kontekście podłączania pracowników do zmiany, w kontekście szacunku, w kontekście zaangażowania. Smacznego. Teraz pogadamy o strategii Lean, od wdrażania narzędzi do efektywności i zaangażowania i jak to się mówi, Paweł, the screen is yours.
Mnie to ciekawi jeszcze jedna rzecz, Radek, mówiłeś dwa razy, prawie plajtowałeś, a jest takie powiedzenie do trzech razy sztuka. Szykujesz się, czy na razie po prostu na fali
wiesz
wzrostu?
Co? No kurde, nie wiem, my mamy świetnego inwestora, nie? On nie słucha nas nigdy, to nie muszę do niego tutaj mówić, ale mamy po prostu, ja trochę sprzedałem firmę fantastycznemu człowiekowi, niech on zostanie incognito, ale jest człowiek, który po prostu jest dżentelmenem w biznesie, bardzo dużo wspiera i nie sądzę, żeby ta rzecz się przydarzyła teraz, bo na przykład w pandemii, to jest ciekawe, spadły nam przychody o 99%. Czyli zobaczcie, my średnio mieliśmy przed pandemią 500 000 przychodów miesięcznie i nagle w kwietniu 5 000. Nie? I bez tych ludzi, którzy tu są wspaniali, bez fajnego dyrektora finansowego, Jacek, słyszysz? Który, my się tylko zapytaliśmy, na ile mamy pieniądze, nie? Więc ja jestem szalony trochę, ja prowadzę biznes wizjonersko, natomiast mam wspaniałych partnerów, którzy mówią, hold on, no i jak była pandemia, to się tylko zapytałem, na ile mamy pieniądze i mieliśmy pieniądze na 12 miesięcy bez przychodu. I to ci daje spokój, bo są ludzie, którzy po prostu pomagają ci pilnować. Gdybym był sam w biznesie, myślę, że mogłoby się to przydarzyć.
Super, czyli po prostu przygotowany jesteś już w tym momencie.
O nie. To nie byłoby to spotkanie.
Tak.
Nikt nigdy nie jest przygotowany.
Okej.
Okay. Okay? Musisz być ciągle czujny. Jak ci się wydaje, że jesteś przygotowany, za chwilę cię nie ma. Przepraszam, że tak zareagowałem.
Nie,
ale
w porządku, to tak trochę zaczepnie było, dlatego że ja też się cieszę z jakichś jakby wpadek, porażek. To, co powiedziałeś, bardzo fajnie ten system Kaizen u nas działa, o czym oczywiście powiemy za chwilę. I my wręcz pokazujemy, co nam się nie udało i jak możemy się usprawnić. To jest bardzo fajne. Mhm. Więc to jest taka forma przygotowania w tym kontekście. Słuchajcie, generalnie dlaczego tak naprawdę doszliśmy do tego momentu, gdzie jesteśmy? Ktoś, jeżeli oglądał poprzedni webinar, chwaliliśmy się, jak zareagowaliśmy na pandemię.
Poprzedni z nami.
Tak, poprzedni z nami, poprzedni z nami. A propos, Adrian, pozdrawiam cię. Bez ciebie oczywiście bym też nie był w tym miejscu. To jest taki mój przyjaciel linowy, firmowy i kolega też.
Człowiek.
Tak, fantastyczny człowiek, poznałeś. No nie mógł dzisiaj być, ale generalnie większość rzeczy, które tu prezentuję, to wypracowaliśmy wspólnie. Wybrałem takie zdjęcie, bo tak naprawdę to, co się zadziałało rok temu, pandemia, wcześniej się zaczęła u nas w oddziale chińskim naszego koncernu, w styczniu u nas dotarła w marcu, nagle drastyczny hard cut, wszystkie zamówienia wstrzymane, klienci się wycofują, no to tak mniej więcej wyglądało, jakby ktoś wyciągnął, po prostu rozerwał kabel z prądem, gruby kabel zasilający. Zaczęliśmy się zastanawiać wówczas z Adrianem, co możemy zrobić, żeby elastycznie przejść przez te trudne czasy, pomóc ludziom w firmie, bo na tym najbardziej nam zależało. No i wówczas znaleźliśmy kurs Greenbelta, który nam bardzo pomógł zacząć transformację na jednym z oddziałów takich, które jeszcze tliły się. To był wydział elektryczny, montaż szaf dla robotów i tam z Adrianem, dzięki oczywiście uprzejmości dyrektora tego pionu, mieliśmy możliwość zacząć nasze zmiany, poeksperymentować tak naprawdę, trochę inwestować, ale zobaczyć, jak ludzie odnajdą się w tej zmianie, jak można to wszystko przeprowadzić. I rzeczywiście świetni ludzie w tym obszarze, w tym Controls też bardzo...
To była produkcja.
Tak, produkcja. Bardzo zmotywowani, żeby zmieniać, żeby usprawniać. I to nam dało takiego kopa z Adrianem też, żeby wejść w inne obszary. Każdy mówił, no zresztą ja też tak sceptycznie trochę byłem, Radku, jak sobie już tak szpileczki delikatnie wbijamy. Jak sobie poradzimy z tą transformacją właśnie w tych obszarach trochę innych poza produkcją? Bo w moim mniemaniu, oczywiście też się myliłem, łatwiej byłoby uzdrawiać produkcję niż powiedzmy jakieś takie obszary usługowe, inżynieryjne, gdzie jest dużo interakcji, interfejsów, czy to z klientem, zmian, w ogóle jedno wielkie complexity, niepewność, prawda?
Pamiętam, jak mi powiedziałeś, że produkcja jest łatwa, ale technologia, inżynieria
tak,
nie jest specyficzna.
Tak, ale generalnie takiego kopa dostaliśmy energetycznego z Adrianem, że powiedzieliśmy, próbujemy. No i ja poszedłem w to oczywiście. W międzyczasie, tak jak powiedziałeś, absolwent Black Belta, ja tu nie będę się skupiał na reklamie. Generalnie to też powodowało to, że tą wiedzę usystematyzowaliśmy sobie i mogliśmy przejść bardzo fajnie przez kolejne etapy naszej transformacji.
Czyli zrobiliście projekt greenbeltowy na produkcji, pouczyliście się, a do Black Belta, do transformacji wybrałeś dział technologiczny
tak
swój
jest.
Już.
I teraz to się fajnie rozsiewa. Oczywiście nie skończyliśmy tej transformacji, ona się praktycznie nigdy nie kończy. Jeżeli chodzi, mamy jakby nasz kierunek, do którego dążymy, usprawniamy się, ale generalnie rozsiewa się to już na całą firmę. Ja tu oczywiście nie przyszedłem opowiadać dowcipów, ale przypomina mi się taki jeden z brodą, jak gdy dwóch profesorów rozmawia akademickich ze sobą. Zobacz, jaka ta dzisiejsza młodzież jest teraz, tak? Tłumaczy jeden raz, drugi raz, trzeci raz, oni nie rozumieją. Czwarty, piąty nie rozumieją. Za siódmym razem sam zaczynam rozumieć, a oni nadal nie. I słuchajcie, tak trochę nawiązując do tego żartu, podobnie było z tym, że ja gdzieś tam eksperymentowałem też i różne kursy przechodziłem, te linowe. Ale tak naprawdę tą jakby esencję i ten kierunek, no to rzeczywiście z Lean Passion gdzieś tam odnalazłem się i to się rzeczywiście sprawdziło. Nie kontynuując reklamy, teraz aktualnie pięciu moich najlepszych liderów również robi, jednych z lepszych liderów, oczywiście mam ich więcej, robi kurs Greenbelta, ale to powoduje to, że gdzieś tam synchronizujemy wiedzę. No bo nie byłoby tego właśnie całego procesu transformacji, gdybyśmy sobie tej wiedzy nie ujednolicili w zespole. No bo nie chciałbym wyjść na jakiegoś takiego heretyka, na osobę, która nagle przyszła do firmy, czy w nowy obszar i właśnie wyrywa ten przysłowiowy kabel gdzieś, co wszystko tak fajnie funkcjonowało, do tej pory było dobrze, to po co to zmieniać? Zresztą ty pewnie przy wielu transformacjach słyszysz to z różnych firm.
Wiesz co, ja słyszę zawsze, że my jesteśmy specyficzni i już tak kiedyś z tym walczyłem, a mówię tak, jesteście specyficzni, dlatego trzeba inaczej podejść i ludzie są nagle zadowoleni, nie? No i... Wiesz, do inżynieringu trzeba specyficznie podejść, czyli tak samo. Nie, mi nie chodzi o to, że wiecie, że są te same problemy, ale generalnie, jak ja wam później pokażę, jakie są problemy takie z motywowaniem ludzi, z zaangażowaniem, bo to jest klucz w Lean. Lean to ludzie, a nie procesy. Ale powiedz, Paweł, może o historii tego, jak wy zaczęliście.
Więc jak przeszliśmy przez Greenbelta i w tym czasie, tak jak powiedziałem, udało nam się usprawnić ten obszar produkcyjny, no ja już się skoncentrowałem na tym obszarze inżynieryjnym i mając oczywiście misję, wizję firmy, bo to jest jakby koncernowe, no zastanowiliśmy się, jakie powinny być cele strategiczne firmy, jak tak naprawdę nasza rola tego działu polskiego się kształtuje w perspektywie całego koncernu i jak chcemy po prostu zwiększać jakby efektywność pracy, jakość pracy. No i oczywiście to też się wiąże z optymalizacją naszych urządzeń, czyli też kosztowymi aspektami. Więc to wszystko było jakby na dany rytm, kierunek. Ja tylko podłączyłem, można powiedzieć, ludzi pod tą strategię, misję, wizję, strategię firmy, cele strategiczne. Zaczęło się bardzo prosto, tak? Książkowo można powiedzieć, od analizy stanu obecnego. Ta lubka trochę podpowiada pewne obszary, gdzie tej transformacji jesteśmy. Tak naprawdę ten jeden slajd by wystarczył, żeby powiedzieć po prostu, co się dzieje u nas i jak to wygląda, jak jest zaawansowanie, ale generalnie dla ułatwienia skoncentrujmy się na tym punkcie, gdzie zrobiliśmy analizę stanu obecnego właśnie wówczas, rok temu równo, można powiedzieć, w lipcu, 1 lipca gdzieś tak nabrało to tempa. Sprawdziliśmy, zweryfikowaliśmy wiedzę naszej załogi, czy jest jednakowa, czy powinniśmy gdzieś tam w pewnych obszarach pomóc z różnymi szkoleniami, od miękkich po twarde. Ujednoliciliśmy jakby też matrix kompetencji. No i to, co ważne było, zapytaliśmy ludzi, co im przeszkadza w pracy i dodatkowo, jak chcą pracować, żeby spełnić te cele strategiczne, wspólne, dalej skaskadowane na indywidualne. Ale bardzo ważne dla nas było wówczas zdiagnozowanie tych marnotrawstw. Tak? Oczywiście odbyło się w formie ankiety globalnej, 100% załogi zapytaliśmy. Fajnie ludzie podjęli inicjatywę, oprócz tego, że głosowali, dali też pomysły usprawnień. No i gdzieś to jest dalej, jak widzicie na slajdzie po prawej stronie, wpisane cały czas w proces takiego continuously improvementu, ciągłego procesu doskonalenia, który udało nam się już jakby zaimplementować. Poszczególne obszary badaliśmy i nadal badamy, co jest wartością dodaną, za co klient płaci, co jest marnotrawstwem takim koniecznym, za które klient nie płaci, ale potrzebnym, żeby zrealizować zadania dla klienta, projekty. A co jest tak naprawdę, jak widzicie, prawie 30% na dzień dzisiejszy, gdzieś tam w projektach jest jeszcze, to jest spora wartość marnotrawstwa, nad którym pracujemy.
To tylko jedną rzecz tutaj skomentuję. Słuchajcie, bo bardzo ciekawe podejście jest takie, zwłaszcza w działach nieprodukcyjnych, gdzie procesy, to nie chodzi o to, że one są bardzo specyficzne, ale w większości sytuacji nie były mierzone, nie były ułożone i ludzie mówią, moja praca jest inna, mojego kolegi jest inna, żeby nie wchodzić z buta od pomiarów. Czyli na przykład zrobienie ankiet, zapytanie ludzi o ich perspektywę wcale nie jest super podejściem linowym, jak przeczytacie w większości książek oprócz mojej, tylko jest podejściem zdroworozsądkowym, bo lin to jest zdrowy rozsądek i to jest fajne w tym podejściu, że pytasz ludzi, co ci najbardziej przeszkadza w pracy. Ja tylko mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, że ludzie tak rzadko są o to pytani, że na początku są w ciężkim szoku i zastanawiają się, czy coś od nich nie chcesz, nie?
Dokładnie, czy nie zgłoszą się po prostu od razu, nie wiem...
Do projektów nowych.
Do jakichś nowych projektów, do nowych wyzwań, czy ewentualnie to, co powiedzą, nie będzie wykorzystane przeciwko nim. No ale to jest właśnie to, co się teraz aktualnie u nas dzieje, to jest stworzenie takiego zdrowego środowiska, że nasz pracownik... czy menedżer nawet podnosi rękę, gdy ma problem, tak? Wtedy możemy zareagować, nie zamiatamy w cudzysłowie w dywan.
Ja będę trochę strukturyzował.
Dokładnie,
czyli pierwsza rzecz to jest diagnoza. W diagnozie zrobiliście wywiady z pracownikami.
Tak jest.
Ankiety. Podsumowaliście sobie, jakie są top 10 wskazań pracowników. Następnie wybraliście coś do
powiedzmy
tego, żeby...
trzy, nad którymi konkretnie chcemy pracować, żeby nie od razu, tak jak powiedziałeś, nie wyważać drzwi wielu, nie otwierać wielu drzwi, bo to po prostu na zasadzie takiej, że chcemy osiągnąć jakiś sukces i to, co najbardziej naszym pracownikom przeszkadzało, naszym specjalistom, no to było zdefiniowane. Tam widzicie 1, 2, 3, nad tym zaczęliśmy pracować. Oczywiście wiele narzędzi, ja tylko dla przykładu pokazuję jedno z nich, tak, diagram jakiś ciekawy. Natomiast oczywiście wiele od Philipsa poprzez wiele innych narzędzi, które znamy, oczywiście stosujemy, no, spowodowało to, że te procesy bardzo fajnie nam się usprawniają.
I znowu, zwróćcie uwagę na to, że transformacja nie rozpoczęła się od tego, żeby wejść do ludzi i powiedzieć im, będziemy robić wam zmianę, tylko wejść do ludzi i zapytać się, jaka jest wasza perspektywa, co wam przeszkadza w obecnej pracy, co proponujecie. I de facto to jest zebranie pewnych opinii plus pomiary, natomiast zdroworozsądkowe podejście jest takie, że Lean to jest szacunek do ludzi i warto ich zapytać, co im obecnie sprawia największą trudność. I na początku, zwłaszcza, tak jak powiedziałem, nie w działach produkcyjnych, możemy się po prostu zajmować tym, co ludzie po prostu powiedzieli. Nie? To jest budowanie zaufania i mówię wam szczerze, że to jest podejście bardzo niekonwencjonalne, podejście nasze. Nie? Krok drugi.
Krok drugi, kaskadowanie. Oczywiście klasycznie, jak już zrobiliśmy analizę stanu obecnego, no skaskadowaliśmy misję, wizję, te cele strategiczne narzucone przez firmę, ale też jakby cele strategiczne nasze...
Narzucone przez grupę.
Przez grupę, tak, ale również my też dołożyliśmy jakby swoje cele strategiczne, te nasze wewnętrzne oddziału polskiego i je po prostu skaskadowaliśmy w dół, czyli na cele wspólne i cele indywidualne. No, mamy taki system akurat w firmie, że są cele też tak, dla zespołów, dla wręcz jednostek. Odbyło to się w formie workshopu i znowu, nie na zasadzie macie tak robić, bo taka jest zmiana, tylko było spotkanie i pytamy, kochani, jak zamierzacie, że tak powiem, po zapoznaniu się z celami strategicznymi oczywiście, jak byście chcieli pracować, żeby te cele osiągnąć? Jak możecie wspierać się między departamentami? I oczywiście były wypracowane różne pomysły i głosowanie znowu po raz kolejny gdzieś tam, no są te techniki selekcji, prawie turkus, tak. Chcemy mieć wzrost wydajności o 20%, terminowość, czyli być o czasie ze wszystkimi zadaniami u klienta. Przede wszystkim zadowolenie pracowników, więcej niż 65%. To i tak jest ambitny cel. No i oczywiście szkolenia, wypełnienie matrycy kompetencji.
Czyli wydajność, terminowość, zadowolenie pracowników i rozwój ludzi i zespołów, matryca kompetencji.
Tak,
i te KPI macie gdzieś tam po prawej stronie.
No to jest tylko przykład KPI-ów, że generalnie mierzymy, tak? No bo wiemy, że 80-90% procesów nigdy nie było zmierzonych, więc my chcemy mierzyć.
Bo są specyficzne.
Bo są specyficzne, ale nawet nie o to chodzi, bo mamy możliwość reagowania, tak? No nie wiem, czy czytelny, czy nieczytelny ten KPI górny jest. Wydajność pracy jakby, efficient, że te zadania nie były o czasie realizowane. A chodzi o to, że branża inżynieryjna, zwłaszcza ta, w której my jesteśmy, wymaga bardzo szybkich łączy internetowych, dostępu do szybkich komputerów i nie zawsze w domu pracownicy mają takie możliwości. Mimo, że biorą chociażby nasz sprzęt, ale nie zawsze mogą osiągnąć takie wydajności internetu i to spowalnia pracę.
Ale widzę, że satysfakcja ludzi ci urosła.
Urosła. Słuchajcie, i ona rośnie cały czas i to też się przejawia jakby w rozmowach z ludźmi. Ostatnio skończyłem prawie po roku refleksję strategiczną, czyli co się wydarzyło przez ten okres czasu i to te nasze zaimplementowane zmiany, jak to wygląda. I rzeczywiście jest informacja z zespołu, że czują się ważni, że czują się docenieni.
Super.
Zaczynają wierzyć, że są elitą firmy i że mają relatywny wpływ na zmiany wokół, tak? I przede wszystkim na zmiany, jak mogą pracować. Że ich głos jest słyszalny i to jest rzeczywiście tak skonstruowane, że dwa razy przynajmniej w tygodniu są spotkania leanboardowe. Wiem, że za rzadko, ale...
Dwa razy w tygodniu?
Tak.
My mamy raz na tydzień.
Okej, to mamy dwa razy w tygodniu, poniedziałki, czwartki i w poniedziałki badamy satysfakcję z poprzedniego tygodnia i jeżeli coś było nie tak, nasi kochani pracownicy mogą powiedzieć, co wpłynęło na to, że ich buźka jest w tym momencie czerwona. I to idzie do Kaizena.
Robicie to na serio?
Tak. Robimy to na serio, poważnie. Trochę się bałem, że to nie zadziała. Wierzyłem, że zadziała.
Znaczy, jak masz dobrą intencję, to zadziała. No mówicie, pytanie ludzi co tydzień, jak im się pracowało w zeszłym tygodniu. Ja zawsze dostaję taki feedback, wiesz co, mieliśmy robić zamianę strategiczną, a tu jest przedszkole. Ja mówię, czy jest coś złego w tym, żeby pytać ludzi o to, jak się czują w pracy, nie? Chodzi o to, że jeżeli pytasz ich co tydzień, to masz 52 możliwości w tygodniu na to, żeby podjąć jakąś decyzję, nie? My też to robimy u siebie. Pytamy co piątek ludzi, na ile są zadowoleni z pracy tutaj i no, nie wiem, jak to działa, no mnie na tych spotkaniach nie ma, bo mnie wyrzucili.
Znaczy dla mnie jest bardzo ważne to, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby chciało im się przyjść w poniedziałek do pracy.
I zaangażowani.
Żeby podnosili rękę, kiedy mają problem i żeby ktoś po prostu ci wizualni menadżerowie byli przy nich, rozwiązywali ich problemy, żebyśmy byli no, szybcy tak, w tym, co robimy, ale też, żeby to sprawiało nam przyjemność. W kolejnym kroku zaczęliśmy się dopasowywać tak, po tej analizie stanu obecnego, zastanego, marnotrawstwach. No, oczywiście przyszedł czas na jakąś delikatną. W tym momencie to nie była taka delikatna zmiana struktury organizacyjnej, ale generalnie zmiany struktury organizacyjnej, to co dla mnie jest zazwyczaj najtrudniejszym momentem, to jest selekcja ludzi, liderów. Tak? Selekcja oczywiście nie zakłada, że zwalniamy. Lean nie zakłada, że zwalniamy ludzi. Ja za punkt honoru sobie postawiłem, że znajdziemy dla osób, które się źle czują w swojej roli, miejsce takie, gdzie będą się czuć bardzo dobrze i przyniosą jakby też dla firmy wymierne korzyści i w szczególności głównie dla siebie, tak? I to się odbywa i przychodzą ludzie po czasie, gdzie myśleli, że jest jakaś forma degradacji bądź przesunięcia do równoległego stanowiska, przychodzą po czasie, podają rękę i mówią: Paweł, kurczę, dobrze, że ty to zrobiłeś. Ja się wreszcie czuję super w tym miejscu, gdzie jestem i mogę się realizować. Trochę mi uwierało to zarządzanie ludźmi, trochę coś tam. Znalazłeś super fajnego kolejnego lidera na to miejsce. Ja jestem gdzieś indziej i robię dużo lepiej.
Znaczy wiesz, ja już cię poznałem na tyle, że ty jesteś uczciwym człowiekiem. To w przypadku menedżera jest naprawdę podstawa do bycia menedżerem w ogóle. Natomiast wszem i wobec trąbię naokoło, że w mojej ocenie około 20% liderów zespołów zostało przymuszonych do tego, żeby być liderem zespołów i on naprawdę nie chce, on się źle czuje i egzaltuje całym sobą do tego zespołu i pokazuje im, że to jest rola, w której źle się czuje, nie? No, drugie 20% bym powiedział, to już mamy 40%, w życiu nie powinno tymi liderami być, ale nie ze względu na to, że mają słabe umiejętności, tylko ze względu na to, że są złymi ludźmi, nie? I ty tak normalnie o tym mówisz, a zrobiłem sobie selekcję, część osób poprzesuwałem i tak dalej. I to jest normalnie w twoim stylu. Natomiast wiesz, nie chciałbym, żebyście wy to zgubili, że selekcja, która przez większość ludzi w biznesie jest, że tak powiem brzydko, odkładana w czasie, to jest właśnie to, co wyróżnia menedżerów w sporcie, trenerów w sporcie, że non-stop jest przeprowadzana selekcja, ona jest podstawą do wyników. Tylko żebyście zrozumieli, że selekcja nie polega na tym, ty tak, ty nie, ty tak, ty nie, tylko na tym, żeby pokazać pracownikom, liderom zespołów, menedżerom. To jest nasza misja, to jest nasza wizja, to są nasze cele. Razem to zrobiliśmy, od tego nie ma odwrotu, tak? I powiedzieć im, powiedzcie mi kto w jakiej roli się dobrze czuje, żeby to po prostu wspierać, nie? Bo ludzie naprawdę nie mogą się, że tak powiem, męczyć. Więc zrobiliście dopasowanie tak, struktury organizacyjnej.
Struktury organizacyjnej, selekcję liderów, tak jak mówię, nie tylko liderów, ale i ludzi. No, sprawdziliśmy i zdefiniowaliśmy jakby rolę w organizacji, nie tylko w organizacji, ale w strukturze, w procesach. Dostosowaliśmy narzędzia, tak jak
taka duża zmiana.
No, to już była gruntowna tak zmiana. I to jest bardzo ważne. Dla mnie było to, co jakby przyswoiłem też podczas Green Belta, Black Belta, to, że pokazaliście, jak jest tak gruntowna zmiana, jakie procesy zachodzą właśnie w organizacji i jakie są też odczucia ludzi. I ja popełniałem oczywiście wcześniej, tak jak ty mówisz, bankrutowałeś dwa razy, ja też tam gdzieś tam powiedzmy zbankrutowałem na tym stanowisku, bo nie byłem przygotowany i dalej próbuję się rozwijać. Natomiast już teraz wiem, że jakiś opór, jakieś nerwy u ludzi, to nie jest to, że są nastawieni do mnie. To trzeba po prostu w tym momencie, i tu były takie pytania, jak przeprowadzić taką zmianę. Trzeba rozmawiać z ludźmi. Co ta zmiana wnosi, jaka ta zmiana jest, dlaczego ona w ogóle jest, jaki jakby zysk dla pracownika również przyniesie, z czym to się wiąże i wówczas powodujemy, że ten poziom emocji, on po prostu spada u ludzi, ale też i u nas, bo wiemy jak się zachować. Ja już teraz wiem i dużo łatwiej mi jest te zmiany przeprowadzać.
Absolutnie nie deprecjonuję tego, co mówisz, tylko chciałbym podkreślić, że Paweł nie mówi dzisiaj tutaj o rocket science solution, o rzeczach, które są jakoś trudne. Chodzi o to, żeby się zatrzymać na chwilę, pochylić się, porozmawiać z ludźmi. I jak często rozmawiamy z pracownikami, to oni mówią, ja swojego menedżera widziałem ostatni raz 3 miesiące temu, jak mi coś powiedział, nie? I to jest to poświęcenie tego mu czasu, w ogóle zatrzymanie się na chwilę, refleksja jest podstawą do rozwoju, nie? Ale dobra, pokaż Paweł, co zrobiliście w tym drugim obszarze, jak zmieniliście strukturę organizacyjną.
Okej, to szybciutko, to wyblurowane, troszkę tutaj tajemnicy firmowej jest, więc może to być dla was nieczytelne, to nie piszcie, że nie widzicie dokładnie, ja wam po prostu to powiem. Po lewej stronie 1 lipca 2020 struktura i do 10 maja, jak widzicie, zespoły stały się jakby mniejsze, maksymalnie optymalne do 10 osób, 8-10 osób uważam, to jest maksymalny taki zespół, jakby troszkę więcej team liderów, ale to spowodowało...
Czujemy, kto jest za co odpowiedzialny, jakie są reguły współpracy, jakie są relacje. Doskonalenie,
to oczywiście to, co spowodowaliśmy, to, że mamy właśnie te zwizualizowane tablice. W czasie pandemii one weszły jakby w strefę Teamsów, czyli platformy, tak, do zarządzania zadaniami, ale mamy też i stacjonarne, wracamy powoli do nich, mamy wizualne procesy, oczywiście ten zegareczek tam mówi o tym, że cały czas nad tym jeszcze pracujemy, mamy wizualnych liderów i oczywiście to nasze tak zwane go and see, cokolwiek się wydarzy na montażu, na budowie u klienta, po prostu jesteśmy tam. Analizujemy sytuację nie z biurka, nie z patrząc w komputery, po prostu jesteśmy tam, gdzie się coś dzieje.
Bo inżynier zawsze u mnie działało, nie?
Tak.
Słuchajcie, nie to z IT.
Z IT też, ale no generalnie z naszej branży na rysunku wszystkie kreski są proste, a w rzeczywistości jest różnie. Dokąd dążymy, jakie oczywiście kierunek mamy i to wszystko jest wpisane w ten proces ciągłego doskonalenia. I słuchajcie, każdy eksperyment przechodzi ten cykl życia. Tak? Sprawdzamy, jak to się odnajduje, jeżeli mamy jakiś pomysł, jak to ma do sytuacji w firmie, jak to się ma do struktury, jak to ma do narzędzi i tak dalej, i tak dalej. Więc to cały czas trwa. Tak zwany ten klasyczny PDCA, gdzie większość firm zaczyna na P i D i koniec. Tak? My chcemy zamykać ten cykl.
Plan do PowerPoint.
Dokładnie, plan do PowerPoint. I jeszcze mamy check and act. Oczywiście, tak jak mówię, to świadomość tego, jak się ludzie zachowują, że jakie fazy przechodzimy od kształtowania, od ścierania, przez normowanie i dalej już działanie. My jesteśmy w tym momencie gdzieś tam w fazie normowania.
Mówisz o czterech fazach budowania
tak,
zespołu.
Tak, gdzieś jesteśmy w fazie normowania. Cały czas oczywiście musimy pilnować się, żeby nie dać kroku do tyłu. Bo to nieraz tak wygląda, dwa kroki do tyłu, jeden do przodu, no żeby gdzieś tam w przyszłości przejść do już do takiego fajnego działania. Szybciutko tylko o leanboardach, to przez całą firmę mamy jej, to jest taki nasz punkt, gdzie po prostu widzimy, gdzie jesteśmy, co się dzieje, jakie jest nasze obłożenie pracą. A propos, mieliśmy ponad 200% obłożenia pracą w inżynieringu, na dzień dzisiejszy już jest 140, czyli można powiedzieć, że workload rozpracowujemy. Według tego, co tu się dzieje. Czyli podpięliśmy ludzi pod cele strategiczne, pod misje, wizje i oni sami po prostu mówią, jak mamy pracować, żeby ten workload rozpracować. Kierunek. Oczywiście świadomość, gdzie jesteśmy z tym lean, z tą zmianą strategii lean. Jak widzicie, 9-12 miesięcy za nami, basic jest za nami, jest zakończony, czyli już jakieś zrozumienie wśród ludzi jest, co chcemy robić, czego oczekujemy od tego lean naszego, tej strategii, od tych zmian, od tej transformacji. Wykształtowały się już pewne narzędzia zachowania, idziemy w stronę kultury. Ale ważne jest to, że nie zrobicie transformacji w jeden miesiąc, w trzy miesiące. Nie zrobicie transformacji, mówiąc ludziom, jak mają pracować. Musicie dać czas na to, ramy i generalnie słuchać ludzi. I my to robimy. Idziemy w stronę kultury. Już mamy identyfikowanie, eliminowanie marnotrawstwa jako proces w organizacji. Oczywiście nie jest to jeszcze w naszym DNA, ale już jest, tak? Coraz więcej osób podpina się pod ten proces, chce usprawniać i inne departamenty również dołączają. Adrian akurat aktualnie jest w innym departamencie, nie jest w moim. Dostał awans ostatnio, gratulacje jeszcze raz. To też
50% absolwentów naszych programów rozwojowych dostaje awans. Ty nie dostałeś, Adrian dostał. Więc
ja dostałem. W międzyczasie też. Okay. Tak. Także można powiedzieć, dwóch twoich absolwentów. Masz 100% trafienia.
W Radomiu.
Ale to jest o tyle dobrze, że Adrian, mając tą wiedzę, angażując swój zespół, który ma też świetny, który chce zmieniać ten nowy obszar, on się fajnie integruje, zamyka jakby proces nasz. Tak? I mamy naprawdę spore szanse na sukces. No i idziemy w stronę oczywiście tych warunków docelowych. I ostatni slajd. No nie da się tego zrobić bez roadmapy, tak? Dokąd zmierzamy. Rok 2020 wspomniany, ankieta pracownicza, jakie mieliśmy problemy. No i wielka piątka patologii tych biznesowych. Zaraz będziesz mówił, więc ja tu cię nie będę wyręczał, ale generalnie rok po roku rozpisane, jak mamy działać wspólnie przez całą firmę, żeby gdzieś w 2020...
Tak jest. Okay. Czyli jest plan na transformację. Jesteś chyba pierwszą osobą, która... Bo ten plan transformacji, bo ty masz moją książkę, nie? Zauważyłeś, że on jest na ostatnim...
Mam dwie.
Aha, bo byłeś na...
Miałem za nisko telewizor raz, tak.
Ale chodzi o to, że ta, słuchajcie, ten plan transformacji jest wklejką w ostatniej kartce mojej książki i nikt nie wie, o co chodzi. Ja przypuszczam, że ludzie to odrywają i do śmieci rzucają, bo do kominka.
No Radek nie zaliczył mi Black Belta, jakby to jest praca domowa.
Tak, to jest praca domowa.
Więc z Adrianem po prostu nie zaliczyliśmy Black Belta. Słuchajcie, bez tej roadmapy, ale generalnie fajnie robić coś, co jest nie tylko dla zaliczenia, ale rzeczywiście przynosi korzyści. My to zrobiliśmy, można powiedzieć, ten kurs przeszliśmy, no nie powiem, że on jest łatwy, bo trzeba się przyłożyć. Natomiast jeżeli robisz to i implementujesz w pracy równolegle, po prostu te efekty pokazujesz jako praca domowa i one są po prostu.
Dlatego nie nazywamy tego kursem, ale jeszcze to jest program rozwojowy.
Programem rozwojowym.
Ja ci bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas, że przyjechałeś do nas. My w Warszawie też mamy lotnisko, więc mocno kibicujemy. Dziękuję ci za to, że pokazałeś przykład rzeczy, który tak dużo jest zaangażowania pracowników, nie? Tak dużo jest słuchania ludzi, bo wiecie, normalnie jak mamy transformację lean, to ludzie spodziewają się tego, że na przykład w inżynieringu to będziemy 5S robić, oklejać biurka, wiesz, sprzątać kompy i tak dalej. A zobaczcie tutaj, pierwszy krok pokazać ludziom misję, wizję i cele strategiczne. Drugi krok zapytać się ich, co ich najbardziej denerwuje w pracy i jak chcieliby pracować, żeby te cele strategiczne wspierać. Czyli z jednej strony dajesz ramy, a z drugiej strony dajesz wolność. W kolejnym kroku zrozumienie stanu obecnego, skaskadowanie celów, nadanie tych wspólnych celów i później wizualizacja i uruchomienie tego systemu rozwiązywania problemów. Nie? Się wydaje, że to jest proste, więc jak zrobisz to bez ludzi, to ci powiedzą, że u nas w inżynieringu na pewno to nie zadziała. Nie? Na pewno to nie zadziała. Jest jedno pytanie od Romana. Jak badacie efektywność? Pokazywałeś efektywność, zresztą ona jest tutaj
tak,
na slajdzie.
Tak. Terminem wykonania zadania no nie do końca, dlatego że te zadania są również wpisane w milestone'y realizacji projektu, więc one się też wiążą jakby w fazach. To nie jest tylko to, że mamy zrobić o czasie i zapomnieć. No, to musi być jeszcze przełożone na kolejne etapy realizacji w projekcie. Mhm. Czyli my wprowadziliśmy takie połączenie efektywności również z takimi programami Product Cost Down, Product Cost Optimization, gdzie my z inżynieringu nie myślimy tylko, jak zoptymalizować urządzenia, ale myślimy, jak łatwo one mogą być wyprodukowane u naszych podwykonawców, jak dalej zmontowane na naszych montażach, jak dalej po wysyłce do klienta te urządzenia będą łatwo instalowane przez te firmy instalacyjne i dalej uruchamiane. Więc my myślimy w inżynieringu już o całości realizacji i życia jakby tego urządzenia. I to generalnie jest ta cała efficiency, tak? To nie jest tylko to, że badamy, gdzie jest, jak zadanie zrobione,
czy jest. Ale też godziny, nie? Mechaników spędzone na... Znaczy, przepraszam, inżynierów.
Badamy, oczywiście. Roman, badamy również, ile czasu poświęcaliśmy rok temu na pracę w SolidWorks, czyli w tym narzędziu, w którym projektujemy. Było mniej niż 50%. Na dzień dzisiejszy już grubo ponad 65% inżynier spędza w tym narzędziu czasu,
czyli dostępność się zwiększyła.
Dostępność się zwiększyła, ale co to znaczy? To znaczy, że marnotrawstwo się skoczyło 15%.
No to dostępność.
Dokładnie.
Bo na tym to polega.
I to jest to właśnie to efficiency. Długo bym o tym mówił. Zapraszam na kawę do Dira, Roman, i wówczas ci to wszystko popowiem.
To dziękuję. Słuchajcie, podziękujmy też Pawłowi. Dla tych z was, którzy uważali, że to case study było wartościowe. Paweł zaprasza do swojego LinkedIna też. Ja też, Paweł, jestem bardzo zadowolony. Dla mnie bardzo ważny jest aspekt tych ludzi i dzięki bardzo, że to po prostu podkreślałeś.
Więc moi drodzy, tak jak widzicie, bardzo ciekawa zmiana, która koncentruje się nie tylko na efektywności procesów, ale na satysfakcji, zaangażowaniu pracowników, włączeniu ich w zmianę. I może nie wysłuchaliśmy tutaj, jak to ja mówię, rocket science solution, dlatego że Lean jest prosty, tak? Niełatwy, ale prosty w swoim podejściu. Takim można uproszczonej definicji powiedzieć, że strategia Lean to doprowadzenie do takiej sytuacji, w której każdy pracownik danego departamentu, czy też najlepiej całej firmy, świadomie realizuje strategię firmy i podnosi rękę, kiedy widzi problem. I tak jak mówiłem, Paweł jest absolwentem drugiej edycji programu rozwojowego Lean Black Belt. I jeśli ktoś z was chce nauczyć się przeprowadzać zmiany właśnie według naszej metodyki pięciu kroków, to rozpoczęła się rekrutacja jakiś miesiąc temu, rozpoczęła się rekrutacja do trzeciej edycji programu Lean Black Belt, który oficjalnie otworzymy 15 października 2021 roku. I zachęcam was do tego, żeby aplikować na stronie Lean Black Belt. Aplikacja nie oznacza, że musicie się na niego zapisać, ponieważ będziemy przeprowadzać proces rekrutacyjny. Po pierwsze, my sprawdzamy, czy to jest program dla was i czy możemy was na ten program przyjąć. Także 10 miesięcy intensywnej nauki, 4 warunki certyfikacyjne i co ciekawe, w tym roku program Lean Black Belt otworzy Vital Heinen, trener kadry polskiej siatkówki. Mamy też Łukasza Kruczka, mamy mojego mentora Klausa Petersena. Ja będę miał również specjalną sesję. Macie indywidualnych opiekunów, także jest to najbardziej prestiżowy, również wymagający program rozwojowy do transformacji strategicznych w tej chwili w Polsce, za który osobiście biorę odpowiedzialność, ponieważ zaprojektowałem go merytorycznie i ustandaryzowaliśmy do niego podejście. W trzeciej edycji również taka kolejna nowość to to, że dajemy społeczność. Społeczność będzie zrobiona na naszej aplikacji Sherlock Ways, gdzie w zamkniętej grupie z pełnym zaufaniem menedżerowie dzielą się swoimi problemami biznesowymi, swoimi pomysłami, swoimi podpowiedziami w kontekście przywództwa, zarządzania, transformacji. Oczywiście, jeśli tylko chcą w tej grupie uczestniczyć. Także do zobaczenia na Black Belcie. Cześć!